właściwie to to, że jesteśmy w tym miejscu, wcześniej historycznie, o czym za chwilę w innym w Poznaniu, zawdzięczamy naszym braciom z Gniezna. A wtedy była kustodia gnieźnieńska i kapituła generalna postanowiła, że każda obediencja ma mieć infirmerię, klasztor dla starszych braci, dla chorych braci. I bracia z Gniezna zdecydowali, że taki klasztor najlepiej jakby powstał w Poznaniu. I franciszkanie przybyli w pierwszej połowie XVII wieku do Poznania, gdzie objęli za groblą drewniany kościół i klasztor. Dzisiaj to jest kościół dla młodzieży, nieistniejący już, na jego miejscu stoi kościół Rocha. I zaczęli starania o budowę nowego kościoła i klasztoru. Oczywiście wpadli na pomysł, żeby za ulicą Wroniecką, za murami miasta budować, na co ze względów obronnych rajcy miejscy się nie zgodzili. To było normalne, żeby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla społeczności lokalnej, żeby nie było dużych budowli przed murami miasta, żeby wróg atakujący nie miał gdzie się schronić, zatrzymać czy korzystać z jakichkolwiek zapasów. I w pierwszej połowie XVII wieku zaczęli budowę tego kościoła. Franciszkanie posiadali na rynku, przy rynku jedną z kamienic, później drugą im ofiarowano, sprzedali te kamienice, mogli nabyć tutaj, kupić ziemię i zacząć budowę według włoskiego projektu. Ale tak się stało, że rozpoczęta budowa musiała zostać przerwana ze względu na zawirowania historyczne, to jest głównie czas potopu szwedzkiego. W trakcie też budowy jedna z bocznych naw się zawaliła. Dzięki Bogu było to w nocy i nikomu nic się nie stało. I wtedy franciszkanie poprosili takiego znanego wielkopolskiego architekta Jana Końskiego, żeby przeprojektował ten kościół. I to jest efekt jego pracy, mury zewnętrzne, bo to, co w środku, o czym za chwilę będzie poza amboną, jest dziełem pracy zakonników, dwóch braci. Adama i Antoniego z Fachów. Przybyli do tego klasztoru, jeszcze wtedy tego drewnianego na Rocha, przybyli z Moraw Szczech. Adam jako 17-latek, utalentowany malarz, praktykował także na dworze u malarza królewskiego. Antoni, jego starszy brat, snycerz. To wszystko, ławki, w których siedzimy, stalle, ołtarze drewniane, to dzieło pracy Antoniego z Facha. Zakładamy, że zwłaszcza zimą, kiedy nie można było robić polichromii, Adam pomagał swojemu bratu w pracy przy drewnie. Adam z Fach ma swoje polichromie w ponad 30 kościołach w Polsce. Najwięcej niedaleko tutaj Owińska, ponad 1000 metrów w kościele. Polichromii jest Fach. W Lądzie, tutaj niedaleko w kościele przy Żydowskiej, on po prostu pracował tak i zarabiał na budowę tego kościoła. Ale przybycie franciszkanów do Poznania wcale nie było takie proste. Tutaj już były wszystkie zakony z tradycjami, jezuici, bracia bernardyni, karmelici, dominikanie. I oczywiście wszyscy się sprzeciwiali naszej obecności w Poznaniu. Jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodziło o kwestę przede wszystkim. Kolejny zakon do kwestowania. Ale zjawił się też taki bardzo życzliwy nam biskup, sufragan, biskup Szołtski, który będąc w Asyżu zakochał się w świętym Janie Kupertynie. Ta postać mu się bardzo spodobała. I dzięki jego życzliwości franciszkanie zdołali dość mocno ulokować się w Poznaniu. Nie ma nigdzie przekazów poza jedną wzmianką, że Adam z Fach miał ucznia, jezuitę. Według opinii historyków sztuki raczej nie ma możliwości, aby to wszystko, co w tak wielu kościołach zrobił, choćby w Łowiczu, w ołtarzu głównym Matka Boża, to jest malarstwo sztalugowe z Facha, nie ma możliwości, aby sam to zrobił. Tym bardziej, że musimy ciągle pamiętać, że ten okres malowania na mokrym tynku był niedługim okresem. Kościoły nie były ogrzewane, a więc nie można tego było robić późną jesienią, zimą, wczesną wiosną, bo tynk szybko przemarzał. Natomiast temu miejscu poświęcił swoje serce. Oddając, wtedy jeszcze nie było wspólnej kasy w znaczeniu dzisiejszym, oddając to, co zarabiał gdzie indziej na budowę tego kościoła. Kiedy kościół jeszcze nie był ukończony, franciszkanie postanowili w 1670 roku już tutaj się przenieść do tego klasztoru i kontynuować budowę tego kościoła. Ale było to spowodowane przede wszystkim tą, dla której niejako w konsekwencji historycznej później okazało się, prawie kościół był budowany, czyli związane z Matką Bożą w Cudy Wielmożną, później w 2003 roku przez arcybiskupa metropolitę poznańskiego nazwaną, dodał do tytułu Panią Poznania. Był to oficjalny tytuł dodany w czasie uroczystości w katedrze, w obecności także władz miasta, prezydenta i wszystkich rajców miejskich. Ta uroczystość była bardzo wielką uroczystością, dlatego że brat Tomasz Dybowski, ten zakonnik, który jest w tym bocznym obrazie, jak patrzymy z tej strony prawym, w drzwiach ołtarza Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, nabył, kiedy jeszcze byliśmy w drewnianym kościele, przy drewnianym kościele Rocha, nabył w sklepiku u rynku właśnie malutki obrazek Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Salus Populi Romani. I jako kwestarz zakonny w tym ciężkim czasie najazdu szwedzkiego chodził z tym obrazem między wiernymi, pomagając im. Brat Tomasz Dybowski był specyficznym kwestarzem, bo nigdy z tego, co dla klasztoru żebrał, do klasztoru nie przynosił. Nic. Wszystko rozdawał ubogim. Chodząc z Matką Bożą na ręku. I tym samym to była, jak wspomniał w swoim kazaniu koronacyjnym, o czym przypomniał ojciec prowincjał, prymas tysiąclecia, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, to była pierwsza peregrynacja obrazu Matki Bożej Cudami Wielmożnej. I najprawdopodobniej to, co w czasie tego kazania również stwierdził prymas Wyszyński, najprawdopodobniej właśnie ta peregrynacja brata Tomasza była pierwowzorem dla tej peregrynacji w czasie nowenny Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski. W czasie kazania koronacyjnego Stefan Wyszyński zwraca się w swoim kazaniu do metropolity krakowskiego i mówi: księże kardynale Karolu, czy to, co zrobił brat Tomasz Dybowski, ta peregrynacja Matki Nawiedzenia, bo tak ją przeważnie w kazaniu nazywał, nie jest właśnie tym upragnionym wzorem i oczekiwaną nadzieją na obecność Pani Częstochowskiej w Twojej diecezji? Mamy autoryzowany tekst kazania księdza prymasza Wyszyńskiego z 1968 roku. I wtedy, kiedy brat Tomasz Dybowski, wracając do historii, chodził z wizerunkiem Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, zaczęły dziać się różne cuda, o czym brat Tomasz Dybowski nikomu nie mówił, ale pewnej nocy, jeszcze w kościele drewnianym, w klasztorze drewnianym Rocha, brat Tomasz Dybowski wstał do modlitwy przed obrazem Matki Bożej, tym swoim obrazem. I zauważył w nocy na twarzy Matki Bożej łzy. Jak czytamy w relacji, bardzo się tego przeraził. Nie chciał o tym nikomu powiedzieć, ale zawołał jednego ze współbraci. I kiedy na drugą noc łzy na twarzy Matki Bożej ponownie się pokazały, poinformowali gwardiana. Gwardian oczywiście zaraz skontaktował się z arcybiskupem. Proszę sobie, proszę braci, wyobrazić, że jak wielki musiał być już wtedy kult do Matki Bożej, skoro w przeciągu roku było mnóstwo uzdrowień i w przeciągu roku biskup pozwolił, aby obraz był oddany do publicznego kultu. aby odbierał cześć. Łzy na obrazie Matki Bożej w celi brata Tomasza Dubowskiego pojawiły się w 1668 roku. W 1669 roku już była uznana cudowność tego obrazu. No i wtedy franciszkanie postanowili, że trzeba już przynieść obraz do centrum przy Starym Rynku, przy Rynku Wimiejskim wtedy, bo teraz nazywamy go Starym. I w 1670 roku była jedna z największych uroczystości religijnych w Poznaniu. Obraz niesiony był z kościoła świętego Rocha, to wcale nie jest tak blisko, niesiony był w procesji. Na całą noc zatrzymał się w farze poznańskiej po drugiej stronie rynku i tam była całonocna adoracja. Na wałach miasta przez całą noc biły ciała. Mamy opis tej uroczystości. A na rynku zbudowano trzy triumfalne bramy, przez które idąc z fary do budującego się kościoła franciszkanów, przez które obraz został przyniesiony. I wszystkie stany miasta, społeczeństwa brały w tej uroczystości udział. Obraz przyniesiono wtedy do budującego się kościoła, dlatego umieszczono go jeszcze w prezbiterium obok głównego ołtarza w małym takim zrobionym domku, bo dopiero 12 lat później został przeniesiony do ołtarza, który brat Adam Antoni zrobił z fach dla tego wizerunku. Ołtarza w kształcie relikwiarza, ołtarza, który ma mechanizm zasłanianych obrazów i mechanizm ruchomych kolumn. Kiedy odsłaniamy i zasłaniamy, te kolumny w środku się obracają. Kiedy obraz jest odsłonięty, jest piękne złoto w tych wszystkich zdobieniach, akantach, a kiedy zasłaniamy, skromniejsze jest srebrny. Nigdy te sześciu obrazów, które tam są, w mechanizmie zasłaniania i odsłaniania, nie widać naraz. Nigdy nie można zobaczyć. Najwyżej można widzieć cztery obrazy. Tak to jest skonstruowane. Kościół jest pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. Nawa główna z ołtarzem świętego Antoniego Padewskiego i cała polichromia obrazująca Sigferis. Taki zamysł brata Adama Sfacha. Nawa boczna 47 lat później zrobiona w swoim wyposażeniu świętego Franciszka, z ołtarzem świętego Franciszka z Asyżu i cała polichromia nawy bocznej to sceny z życia świętego Franciszka. I nawa Matki Bożej z ołtarzem i wizerunkiem Matki Bożej w Cudzej Wielmożnej Pani Poznania, sceny życia Matki Bożej, chyba z najcenniejszą polichromią nad wejściem do klasztoru Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus zaraz po narodzeniu. Ta palma, którą tam widzimy, jest późniejszym trendem przy renowacjach robione, ale jest ona dość ładnie tam wkomponowana, dlatego została w czasie konserwacji zostawiona. Brat Adam, który to wszystko tak pięknie zrobił w polichromii, miał swój autoportret z jednej nisz okiennych nad chórem, nad organami. Ale niestety Rosjanie, wycofując się w 1945 roku z Poznania, zbombardowali nasz kościół. Tu wpadły dwie bomby i akurat jedna bomba zniszczyła organy. To są trzeci instrument organowy w tym kościele i zniszczyła właśnie autoportret Adama Sfacha. My jako franciszkanie ubolewamy, wczoraj rozmawiałem z ojcem prowincjałem, bo jako klasztor, w którym pracował i dopełnił żywota Adam Sfach, nie mamy żadnego sztalugowego malarstwa jego. Najprawdopodobniej, tak jak ojciec Tomasz też twierdzi, jak te obrazy w ołtarzach są Sfacha i nie są sygnowane dlatego, że malował dla siebie, dla swojego kościoła, bo on wszystkie swoje obrazy bardzo pięknie sygnował. Ma bardzo różny wzór i to zmienny. Natomiast na tych obrazach w naszym kościele nigdzie nie jest podpisany. Mamy z ojcem prowincjałem taki zamysł, żeby jeden czy drugi obraz znalazł się w tym kościele czy klasztorze Adama Sfacha, bo jest obraz sztalugowy w Krakowie na tym dużym korytarzu u braci i jest drugi obraz w klasztorze prowincji warszawskiej w Kaliszu. Drodzy bracia, krótka historia tego kościoła i krótka historia naszej obecności w Poznaniu jest po to, aby szerzyć kult Matki Bożej w Cudzy Wielmożnej Pani Poznania, bo Kościół Świętego Antoniego, ale tutaj właściwie wszystko dzieje się ze względu na sanktuarium. Sanktuarium z tej strony miasta, sanktuarium bardzo ważne dla miasta i sanktuarium bardzo ważne dla archidiecezji. W Poznaniu mamy trzy koronowane obrazy. Mamy u jezuitów Matkę Bożą Różańcową, mamy, jezuici są w kościele podominikańskim, Przyszewskiej czy Dominikańskiej. To nie jest ich kościół, ich kościołem była Stara Fara i klasztorem było kolegium jezuickim. Były dzisiaj budynki, w którym mieści się urząd miejski. Ale w związku z kasatą, z tymi problemami, na dzisiaj jest to tak uregulowane, że wszystko jest prawnie uregulowane, że miasto objęło tamte budynki. Jezuici poszli do kościoła pozdominikańskiego, a Dominikanie 100 lat temu wybudowali sobie nowy kościół w Poznaniu. I w Farze, w Bazylice Farnej, kościół koronowany obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nasza koronacja jest najmłodszą. Dokładnie 29 czerwca 1968 roku. Dokonało się to podczas obchodów milenium powstania biskupstwa w Poznaniu. Nasz obraz jest koronowany koronami papieskimi. Na tej uroczystości, to druga taka znacząca uroczystość w Poznaniu religijna, na tej uroczystości w 1968 roku w katedrze było ponad 100 tysięcy ludzi. Jeżeli ktoś miałby wątpliwości i nie wierzył, może zapytać ojca Mansfeta. On wtedy jako młody kapłan był już na tej uroczystości. To się dokonało przed katedrą. Dokument koronacyjny przeczytał sługa Boży kardynał prymas Stefan Wyszyński. Korony na głowę Matki Bożej włożył ówczesny metropolita poznański arcybiskup Antoni Baraniak, a koronę na głowę Dzieciątka Jezus włożył ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła, później Jan Paweł II, obecnie święty Jan Paweł II, papież. I ta historia jest tym, co chcieliśmy także powtarzać. Kiedy w 2003 roku, w 35. rocznicę koronacji, zdecydowaliśmy, żeby ponownie Matka Boża wyszła na ulicę w peregrynacji kolejnej, zobaczyć, jakie miasto się rozwija po 35 latach, jak ja to mówię, uwięzienia w murach kościoła. I zorganizowaliśmy znowu procesję po rynku, która odbywała się parę lat wokół płyty Starego Rynku, gdzie modliliśmy się z przemówieniem księdza arcybiskupa i pana prezydenta każdorazowo miasta. Odwiedziliśmy 8 kościołów, największych poznańskich kościołów. Księża proboszczowie mówili, że na rezurekcję tyle ludzi mieli, co na nocną adorację przy obrazie Matki Bożej w Cudzy Wielmożnej. Dlatego chcieliśmy też na 50-lecie koronacji zorganizować peregrynację do poszczególnych kościołów dekanatu, ale nie udało się nam, dlatego że w tej chwili peregrynuje po Poznaniu obraz świętego Józefa z Bazyliki Ojców Karmelitów. I my w ramach tego jubileuszu postanowiliśmy w każdy drugi czwartek miesiąca, bo ten drugi czwartek miesiąca, dlatego że w czwartki są nieustające nowenny do Matki Bożej po mszy o godzinie 9 i 18, postanowiliśmy zapraszać parafie poszczególnych dekanatów z księżmi. Wtedy mszy świętej, bo zrobiliśmy to już na odpust we wrześniu w ramach Tygodnia Maryjnego. Wtedy ksiądz dziekan przewodniczy mszy świętej, sam bądź ktoś z nas mówi wtedy Słowo Boże i postkomunio, tak jak dokonamy tego dzisiaj dla klasztorów, postkomunio na ręce proboszcza każdej parafii wręczamy kopię wizerunku Matki Bożej w Cudzy Wielmożnej Pani Poznania. Jeżeli wrócimy teraz powtórnie do kościoła, to mogę jeszcze tylko powiedzieć, bo nie chciałbym wchodzić w detale, o których dość sporo wiem. Można popatrzeć na sztukaterię, na tę sztukaterię i na tę sztukaterię, jaka ta jest delikatna, piękna, ta odtworzona, zwłaszcza na dole, bo część się zginęło. Widać lekkość ręki po mojej prawej stronie i brak artyzmu z 60. lat restauratorów po mojej lewej stronie. To wszystko, co tutaj widzimy w kościele, a więc całe wyposażenie, poza amboną tylko, to właśnie dzieło naszych braci Adama i Antoniego Zwacha. Ambona, dzieło austriackich artystów, ona jest taka bardzo wyrazista i nawet w czasie renowacji mieliśmy dużo problemów z historykami sztuki, że ten kolor jest nieodpowiedni. Proszę sobie wyobrazić, że kolor jest odpowiedni, bo ambona była tylko raz przemalowywana. I kiedy się ściąga te poszczególne detale dekoratorskie, to pod nimi były oryginalne kolory. A więc nie ma żadnej wątpliwości, że ona wyglądała tak, jak jest. Konserwatorzy, zwłaszcza historycy sztuki, mieli ogromne zastrzeżenia co do kolorystyki tego kościoła. Dopiero jak wystrzelił na końcu renowacji ołtarz główny, marmuryzacja drewna, dopiero wszyscy zaakceptowali tę kolorystykę, która jest autentyczna, bo prace były poprzedzone badaniami. Do tego stopnia, że tutaj przy tym bocznych ołtarzach w nadłuczu czy w podłuczu można zobaczyć z jednej i z drugiej strony między tymi sztukateriami kolor, ta czerwień tego koloru jest oryginalna, zachowana, historyczna sprzed 350 lat. Bo w następnym roku, w 2018 roku obchodzimy 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej w Cudzy Wielmożnej, a dwa lata później obchodzimy 350-lecie przeniesienia Matki Bożej z kościoła Rocha do naszego kościoła tutaj na wzgórzu. Następny jubileusz. Chciałbym jeszcze chwilę powiedzieć dla zobrazowania braci o klasztorze. My, łącznie z kościołem, mieliśmy cały kwadrat. W rekreacji u góry na tablicy można zobaczyć zdjęcie. Mamy parędziesiąt zdjęć, które zostały znalezione, bardzo stare, jeszcze na płytach szklanych, na kliszach szklanych, które są w naszej dokumentacji klasztoru. I tutaj kościół i klasztor stanowiły taki doskonały kwadrat. Klasztor tylko dwupoziomowy. Dzisiaj korzystamy z pięciu poziomów, wtedy tylko dwupoziomowy. Bo w piwnicach, w podziemiach były pochówki. Normalna kolej rzeczy. Zakonnicy też musieli za coś żyć. Za pochówki w piwnicach, w podziemiach, tutaj było wejście do krypty w transepcie, pobierano opłaty. I tych pochówków jest tam strasznie dużo, no bo jak w ciągu lat pochowano jedną warstwę trumien, to po iluś dziesięciu latach zasypywano ziemią i następną warstwę zmarłych. Stąd, kiedy robiono kiedyś odkrycia w piwnicy wiele lat temu, mieliśmy jedną z największych kolekcji portretów trumiennych. Mieliśmy ponad 30 obrazów. Teraz obecnie po tych zawirowaniach wszystkich historycznych zostało ich 11 i dwie inskrypcje. Klasztor znajduje się nieopodal z rynku i znajduje się nieopodal zamku Przemysła. Kiedy kasata spowodowała, iż musieliśmy opuścić to miejsce, władze miasta przejęły to miejsce i jedno skrzydło klasztorne rozebrali, drugie skrzydło klasztorne przerobili, a my, kiedy wróciliśmy, to wróciliśmy właściwie do tego skrzydła gospodarczego klasztoru. Główne wejście do klasztoru było przy ulicy Sierocej. Jak się wchodzi dzisiaj do tam restauracji, to kiedyś był taki Buddha Bar, kiedyś tam się wchodziło do Sanepidu, do Akademii Medycznej. Te główne wejście i dwa zabiegi bardzo szerokich schodów pięknych, to jeszcze jest ze starego klasztoru. A nasze drzwi w klasztorze, które są, to są odwzorowane, pomniejszone z inwentaryzacji te drzwi z historycznego głównego wejścia. Taką niesamowitą jeszcze niespodzianką dla nas, którą 15 czy 17 lat temu odkryliśmy, jest fakt, że schody do naszego kościoła nie są naszą własnością. Schody do kościoła są własnością miasta. Oczywiście na dzisiejszym etapie, może uda się już do końca roku, regulujemy to z miastem, trochę to trwa, bo kiedyś nie było tutaj schodów, nie było tutaj ulicy, była góra, była cała góra do zamku. I ludzie przychodzili poprzez boczne ulice górą do zamku. Kiedy nas zabrakło na przełomie XIX i XX wieku, rajcy miejscy postanowili, że rozbierają mur wokół klasztoru, robią ulicę i wtedy zrobili schody i tym sposobem schody są własnością miasta. Odkryliśmy to bardzo przypadkowo, kiedy Straż Miejska za zły stan schodów zaczęła nam wlepiać mandaty. Poszliśmy wziąć mapę z geopozu, żeby zrobić dokumentację remontu schodów i wtedy tej mapy nam nie chcieli wydać, bo nam powiedzieli, że schody nie są waszą własnością. To, proszę braci, tak skrótowo o kościele i klasztorze, przede wszystkim o Matce Bożej w Cudzej Wielmożnej, abyśmy się nie męczyli, bo ojciec Mansfeld już każe tam z tyłu macha, każe kończyć, ale myślę, że jakby jeszcze któryś z braci chciał dokładniej poznać szczegółowej historię, mamy też takie ulotki, gdzie jest historia i klasztoru, i kościoła, i obrazu Matki Bożej lekko uwidoczniona. Dziękuję.